Jest z nami poseł Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu Polskiego, pan poseł Jacek Kurski. Panie pośle, witam gorąco, szczęść Boże.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Panie pośle, kilka dni temu zabrał pan głos w takiej sprawie dość tajemniczej, aczkolwiek no wydawałoby się, jest to jakieś takie, jesteśmy przyzwyczajeni już niestety od kilkunastu lat do takich jakichś podskórnych, zakulisowych działań. Pan to znowu wyciąga. Chodzi tutaj o jakieś, no delikatnie mówiąc, dziwne sposoby finansowania kampanii prezydenta Donalda Tuska. Jak pan doszedł do tych informacji i jakby pan może opisał te prawdopodobne mechanizmy, niestety niezbyt czytelne dla opinii publicznej, mechanizmy finansowania tej kampanii?
No na szczęście nie prezydenta Donalda Tuska, tylko kandydata na prezydenta.
No ja cytuję, panie pośle, te anonse z billboardów, które nas tak, prawda, bombardowały przez wiele tygodni. Prezydent Tusk i premier z Krakowa, tak?
Więc bombardowały nas, bo było tego rzeczywiście mnóstwo, olbrzymia skala przedsięwzięcia. Natomiast w sprawozdaniach nie znajduje to takiego odzwierciedlenia, ale zacząłbym od szerszego kontekstu sprawy. No, toczy się wielki bój o PZU, Powszechny Zakład Ubezpieczeń, największą polską firmę finansową, klejnot rodowy. Toczy się bój w ten sposób, że dopóki szefostwo tej spółki było w rękach układu dawnego, postkomunistyczno-liberalnego, reprezentowanego przez pana prezesa Stypułkowskiego, no to wszystko było dobrze i okej. W momencie, kiedy wreszcie zdecydowano się na wymianę prezesa Stypułkowskiego, zdecydował się minister skarbu, rozgorzał potworny atak na osobę nowego prezesa. Atak, który ma jedno zadanie, to znaczy zdyskredytować każdego, kto będzie spoza tamtego układu. Chociażbyśmy nawet symbolicznie jako Prawo i Sprawiedliwość, Ministerstwo Skarbu i minister Jasiński zaproponował tam świętego Franciszka z Asyżu, to natychmiast, za przeproszeniem, okazałoby się w niektórych mediach, że to jest ostatni łobuz i osoba niekompetentna. Tak się dzieje w tym przypadku i ja postanowiłem się odezwać w momencie, kiedy do tych ataków już nie tylko pana przewodniczącego Olejniczaka z SLD dołączył się przewodniczący Platformy Donald Tusk w sposób ewidentnie broniący dawnego układu. Wtedy przypomniało mi się to, o czym słyszałem od pewnego czasu, o czym słyszałem od kilkorga wysokich rangą byłych i obecnych pracowników PZU, mianowicie o sposobie finansowania czy też współfinansowania przez PZU pośrednio kampanii prezydenckiej Donalda Tuska. Polegało to na tym, że według tych informacji, które ja posiadam i które przekazałem prokuraturze, że został zawarty nieformalny układ, w którym z jednej strony Platforma Obywatelska gwarantowała takim ludziom jak Stypułkowski gwarancję utrzymania fotela po wyborach, po wygranych przez PO wyborach, a w zamian za to była wspomagana w inteligentny sposób przez prezesów tych spółek w kampanii. Miażdżąca przewaga PO w sondażach wydawała się i niemal zresztą pewna wygrana w parlamentarna Platformy i prezydencka pana Donalda Tuska wydawały się wystarczającym zabezpieczeniem bezkarności takiego działania. I charakterystyczne jest tu, że było wielu łączników między PZU a Platformą. Najbardziej charakterystyczną postacią jest tu pan Stefan Kawalec. Kiedyś, ostatnio się łączyliśmy przed chwilą z panem posłem Pękiem, który właśnie mi się kojarzy z wykryciem afery Banku Śląskiego, ale którego znamy właśnie z afery Banku Śląskiego sprzed 12 lat. Pan Stefan Kawalec, który z jednej strony pobierał w kampanii wyborczej, zdaje się, że do tej pory to czyni, kilkudziesięciotysięczną pensję jako dyrektor w PZU, a z drugiej strony szefował zespołowi ekspertów gospodarczych Platformy Obywatelskiej, uczestniczył czynnie w kampanii i był kandydatem Platformy właśnie na ministra skarbu, w najgorszym wypadku na ministra finansów. Tego rodzaju powiązań jest więcej i one były dosyć czytelne dla obserwatorów, że ten nieformalny układ istniał. W momencie, kiedy Platforma pomimo tego przegrała, powstała panika, co zrobić z tymi różnymi sprawami, jak je zatuszować. Mam informację o tym, że dokumenty niszczono, że kreowano na nowo sprawozdawczość po to, żeby ukryć wspomaganie. Natomiast czy to się udało, czy nie, rozstrzygnie prokuratura na podstawie własnych czynności, które przedsięwzięła, oraz na podstawie świadków, których ja wskazałem. Ci moi świadkowie jeszcze nie zostali przesłuchani. Myślę, że to jest kwestia początku przyszłego tygodnia.
No i dodajmy, że prokuratura i Centralne Biuro Śledcze przeszukały także siedzibę PZU. Także przesłuchano już jakichś tych świadków, wynika z depesz Polskiej Agencji Prasowej. Jednakże no, te działania wydaje się rutynowe. Jeżeli wszystko jest w porządku, no to przecież nie ma nic do ukrycia, ale te działania rutynowe instytucji demokratycznego państwa budzą wprost popłoch wśród liderów Platformy Obywatelskiej, którzy mówią o tym, że zarzuty przedstawione przez pana, panie pośle, są oszczercze i zniesławiają partię, która nazywa się Platforma Obywatelska. I będzie pan miał zapewne, według zapewnień polityków Platformy Obywatelskiej, pozwy do sądów i do prokurator.
No być może są zniesławiające, ale nie są oszczercze. No, bywa czasem tak, że prawda rzeczywiście zniesławia, jeśli jest niegodziwa. No, było tajemnicą Poliszynela w PZU, że istniał taki nieformalny układ i każdy, kto pamięta ten sierpień, przecież otworzyliśmy okna, obudziliśmy się pewnego sierpniowego poranka w roku 2005 i ujrzeliśmy po prostu całą Polskę zalaną billboardami Donalda Tuska, człowiek, prezydent Tusk, człowiek z zasadami. To było tak miażdżące i nokautujące uderzenie, że po prostu nie mogliśmy wyjść w cudzysłowie z podziwu, jak to jest możliwe. Otóż okazuje się, że sami liderzy PO wówczas na pytanie z naszej strony, media, gazety o tym pisały, ile to ich kosztowało, twierdzili, że kampania w sierpniu i wrześniu kosztowała 2 miliony złotych. Proszę Państwa, za 2 miliony złotych to można na 2 miesiące wykupić może 1200 małych nośników billboardowych, takich, których po prostu nigdzie nie widać. Skala kampanii Donalda Tuska musiała być rzędu 8-10 tysięcy billboardów, i małych, i dużych, i kosztować co najmniej 25, może 30 milionów złotych. Było to tak gigantyczne, no ma być chyba wszyscy przed oczyma tę niesamowitą liczbę billboardów. I okazuje się, że wówczas o tym mówiono, że to kosztuje 2 miliony złotych, czyli suma kompletnie nieprzystająca i wobec której nie da się wytłumaczyć takiego zasięgu kampanii. Krótko mówiąc, musiał istnieć jakiś mechanizm wspomagania i dostępu do bardzo tanich nośników Platformy, a cała reszta jest tuszowaniem sprawy i zaciemnianiem obrazu. Teraz w sprawozdawczości Platforma Obywatelska podaje kwotę już 6-7 milionów, czyli dużo wyższą niż mówiono to wtedy. Ewidentnie wskazuje to na pewne działania już post factum. Ale zostawmy sprawę prokuraturze. Ja tutaj namawiam i Platformę, i wszystkich obserwatorów do wyciszenia w tej sprawie emocji. Przesłucha się świadków, powinny się okazać dokumenty, które z tej sprawy ocalały, i myślę, że powinien wyłonić się jakiś obraz, mam nadzieję, że w miarę prawdziwy.
No 2 miliony złotych, gdyby to przeliczyć na reklamę telewizyjną, to jest zupełnie co innego, ale no branża jest, pozostajemy w branży, no to jest w tym najdroższym czasie między wiadomościami a sportem, no to jest 10 minut zaledwie czasu reklamowego, czyli to jest 10 dni takiego pojedynczego spotu za 2 miliony złotych. A tutaj nagle z 2 milionów od sierpnia, tak, do dzisiaj urosło już do 6.
Tak, no mówiono w końcu września, mówili politycy PO na przykład w tygodniku Przegląd, że wydali 2 miliony. No To jest suma parokrotnie mniejsza niż suma wydana przez Prawo i Sprawiedliwość, a przyznają Państwo, no tu się możemy bić w piersi, nas w porównaniu z kampanią Platformy na billboardach po prostu prawie, że nie było widać. W końcówce udało nam się przebić bardzo, bardzo ładnym billboardem Lecha Kaczyńskiego, natomiast cały sierpień, wrzesień i pierwsza połowa października, no, że pierwsze dni października to była zdecydowana dominacja Platformy. I nagle Platforma, która miała tych billboardów, po prostu zatrzęsienie, no parokrotnie więcej od nas, 5, 6, może 8 razy więcej nagle wydawała, czy twierdziła, że wydaje parokrotnie mniej. No nie da się tego wytłumaczyć albo cudem, albo takim mechanizmem, który opisałem. Zresztą pojawia się coraz więcej na ten temat informacji. Była szefowa kampanii telewizyjnej i w ogóle kampanii Donalda Tuska, pani Natalia De Barbaro. Jest związana z panem Bogdanem De Barbaro, który zasiada we władzach Polskiego Stowarzyszenia Psychiatrycznego, które zgłosiło protest wobec kampanii PZU Stop Wariatom Drogowym. Według opisanego przeze mnie mechanizmu to właśnie miało zwolnić ileś powierzchni reklamowych opłaconych przez PZU i w to miejsce miała wejść Platforma za pośrednictwem sieci pośredników z branży ze swoją tanią ofertą. Krótko mówiąc, jest problem, jest co wyjaśniać i liczę, że prawda będzie wyjaśniona. Mnie tylko martwi, że zawsze takie drażliwe sprawy muszę poruszać ja.
No cóż, ale gratuluję, że pan po prostu nie boi się, że ma pan odwagę na poruszenie takich spraw. Panie pośle, może na zakończenie tej rozmowy zapytam o ten kontekst. Jeszcze raz powrócę do kontekstu, bo my znamy sprawy PZU, zajmowała się tym specjalna komisja sejmowa, również przy okazji przesłuchań w Komisji Orlenowskiej pan Wieczerzak, Grzegorz Wieczerzak wiele opowiadał na ten temat, jak różne elity rządzące, czy to prawa czy z lewa, po prostu, no użyję tego słowa, żerowały na pieniądzach naszych wszystkich, bo praktycznie większość obywateli ubezpieczona jest PZU i tam swoje pieniądze składa. Pytanie następujące, bardzo może retoryczne, trywialne. Co może dać Polsce odzyskanie Państwowego Zakładu Ubezpieczeń, czy też uwolnienie go z tych wszystkich naleciałości, jak chociażby ten prawdopodobny, czy możemy jeszcze mówić przed stwierdzeniem organów ścigania, ten prawdopodobny także ostatni przekręt, jak chodzi o tę kampanię wyborczą. Co nam da, co Polsce da odzyskanie tego klejnotu rodowego?
No dobrze, ojciec sformułował to pytanie, dlatego że to jest rzeczywiście niezwykle ważny element polskiego pejzażu. O Państwowy Zakład Ubezpieczeń toczy się bój z akcjonariuszem zagranicznym, polegający na tym, że niestety również ci, którzy do tej pory reprezentowali stronę polską w PZU, robili często, nie wszyscy oczywiście, ale ci najważniejsi, robili wszystko, żeby prędzej czy później ta spółka trafiła większościowym pakietem właśnie do zagranicznego udziałowca. Temu służyła przygotowywana już 1,5 roku temu przez i bardzo lobbowana przez niektóre media powiązane z tym akcjonariuszem zagranicznym, czy opłacane przez niego, grające w jednej drużynie. Temu służyła tak reklamowana tak zwana ugoda polskiego państwa z Eureko, która się sprowadzała do tego, że Polska ma zapłacić odszkodowanie 6 miliardów złotych i jeszcze oddać akcje 21% brakujących do pełnej większości mniejszościowemu dzisiaj zagranicznemu udziałowcowi. To zupełnie przypomina się dowcip, że my kiedyś Rosjanom 50 milionów ton węgla, a oni nam 100 tysięcy par butów, ale do podzelowania, prawda? Czyli nie dość, że pieniądze, to jeszcze akcje i utrata kontroli. No takie były pomysły. Na szczęście pomysł Prawa i Sprawiedliwości na PZU jest inny, to musi pozostać w polskich rękach, to jest strategiczna własność, a na bazie PZU, przy czym to są już pewne spekulacje intelektualne, bo do projektu jest jeszcze trochę czasu, myśli się o stworzeniu supergrupy polskiego holdingu finansowego, która skupiłaby w sobie łącznie wszystko to, co jeszcze Skarb Państwa posiada. Może to jest niewiele, bo większość została sprzedana, ale ta resztka, czyli właśnie PZU, PKO BP, Bank Gospodarstwa Krajowego BGK, czy Bank Pocztowy, to byłaby w sumie poprzez skupienie 20 kilku, może 30% akcjonariatu, w ogóle udziału w rynku, to byłby instrument, który można by wymusić na zagranicy zachowania konkurencyjne, to znaczy obniżenie marż, prowizji, łatwiejszy dostęp do kredytów dla polskiej gospodarki, polskich przedsiębiorców, bo dzisiaj pomimo pozornej konkurencji na polskim rynku, która jest pozorna dlatego, że prywatyzacja przez zagranicę polskich banków nie doprowadziła do realnej konkurencji, to by wymusiło właśnie na nich realną konkurencję. Krótko mówiąc, państwo polskie mogłoby dyktować pewne warunki i wymuszać obniżenie marż, prowizji oraz łatwiejszego dostępu dla kredytów dla ludności polskiej oraz przedsiębiorców. Krótko mówiąc, to jest gra o tą resztkę, ale ta resztka może stanowić tą taką żelazną rezerwę polskiego narodu, jeśli chodzi o finanse. A bez finansów dzisiaj nic nie można tak naprawdę we współczesnym, globalizującym się świecie zrobić. Krótko mówiąc, to jest taki flagowy okręt niepodległości w finansach, PZU, PKO BP i ta resztka polskiej własności.
No cóż, chciałoby się powiedzieć, jakkolwiek w niektórych dziedzinach niestety mamy problemy z wygrywaniem, to jednak tutaj chyba wygrać musimy.
Mam nadzieję, że tak się właśnie stanie.
Panie pośle, dziękuję serdecznie, pozdrawiam i szczęść Boże.
Szczęść Boże, z Panem Bogiem.
Przypomnę Państwu, że rozmawialiśmy z posłem Prawa i Sprawiedliwości, panem Jackiem Kurskim.